Obrazy wojny. Audycja powstała przy współpracy z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i braćmi mniejszymi kapucynami.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Dziś w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku rozpoczął się dwudniowy kongres 108 błogosławionych męczenników. Zostali wyniesieni na ołtarze 13 czerwca 1999 roku w Warszawie przez świętego Jana Pawła II. Celem sympozjum jest rozpowszechnienie duchowości 108 polskich męczenników zamordowanych podczas II wojny światowej, ale także promocja działań na rzecz utrwalania pamięci narodowej. Współorganizatorem kongresu są bracia mniejsi kapucyni prowincji krakowskiej. Brat Zdzisław Duma, rektor kościoła pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Gdańsku.
Ten kongres, któryśmy nazwali umownie Kongres 108, dotyczy tych męczenników, których wyniósł na ołtarze święty Jan Paweł II. Oczywiście oni są symbolem tylko. Za tą liczbą 108 kryje się dużo większa liczba tych, którzy są godni tego, aby stawiać ich jako wzór. Zresztą toczą się dalej jeszcze w diecezjach, w zakonach, procesy beatyfikacyjne tych ludzi niezłomnych, którzy oddawali swoje życie za wiarę, oddawali swoje życie za ojczyznę, oddawali swoje życie za drugiego człowieka. My jako Polacy naprawdę możemy być dumni tego, że tak wielu naszych rodaków było tak heroicznymi ludźmi, którzy ratując życie drugiemu człowiekowi, ratując życie Żydom choćby nawet, stali się wzorem. 80. rocznica, okrągła rocznica wybuchu II wojny światowej i to, co zaczęło się dziać dzięki Bogu w naszej ojczyźnie, że ta pamięć historyczna ona się rodzi, że Polacy mają dosyć zginania karku i klękania na kolanach przed różnymi bredniami, które się wypowiada w świecie, ale chcą, żeby prawda o Polsce, o Polakach, o heroizmie tak wielu naszych rodaków była widoczna. Stąd też postanowiliśmy pokazać te postaci 108. Do tego jeszcze, do tej determinacji, żeby ten kongres się odbył, pomógł nam ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek-Gódź, bo ogłosił właściwie 2 tygodnie po podjęciu decyzji, że taki kongres chcemy robić, bez żadnych konsultacji. Dowiadujemy się, że ksiądz arcybiskup ogłosił rok jubileuszowy męczenników gdańskich. I to było też takim momentem, który nam pomógł, zdeterminował nas, bym powiedział, do tego, żebyśmy to uczynili. Kiedy przyszliśmy tutaj do pana dyrektora, do Muzeum II Wojny Światowej, do pana dyrektora Karola Nawrockiego, to powiedział, tak, to jest ważny temat, warto się nad tym pochylić. No i pochyliliśmy się nad tym i dzięki Bogu rozpoczęliśmy ten kongres.
Doktor Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej.
Ofiara polskiego duchowieństwa katolickiego w czasie II wojny światowej była tak wyraźna i niestety tak wielka. Wiemy, że co piąty ksiądz katolicki stracił swoje życie w czasie okupacji, że nie mogło zabraknąć w roku 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej poszerzonej refleksji właśnie o tej ofierze. To wydawało się naturalne, że tak szczególnie znienawidzoną przez niemieckich okupantów grupę społeczną, jaką byli polscy księża, musimy i upamiętnić, i o tym zjawisku porozmawiać.
Czy wśród tych 108 męczenników ma pan jakąś ulubioną postać, postać, do której jakąś taką atencję pan czuje?
Wszystkich tych 108 błogosławionych męczenników swoje życie oddało za Boga. Te życia skończyły się w tragicznych okolicznościach. Wszyscy oni zginęli. Ja natomiast patrzę na nich wszystkich jako na grupę społeczną, jako na ludzi, którzy też pięknie żyli, bo my myślimy zazwyczaj i tylko o nich przez pryzmat ich śmierci. A warto przyjrzeć się, jak oni żyli. Dla mnie oni żyli, porównuję ich do słów Ewangelii świętego Mateusza i do kazania wygłoszonego na górze przez Jezusa Chrystusa. Wy jesteście światłem świata i niech to światło świeci przed ludźmi, żeby widzieli wasze dobre uczynki, więc oni zanim zginęli, to mieli bogate życie, bogate bogactwem, służbie i Bogu i ojczyźnie. Moją ulubioną postacią, jeśli możemy tak powiedzieć, ulubionym, błogosławionym męczennikiem, który towarzyszy mi właściwie przez całe życie, jest błogosławiony ksiądz Franciszek Rogaczewski, który był budowniczym i jest patronem mojej parafii, parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Gdańsku. On przyszedł na świat na Pomorzu, w Lipinkach, w czasie zaboru pruskiego. Odebrał patriotyczne wychowanie w swojej rodzinie. W czasie I wojny światowej był sanitariuszem w armii pruskiej, więc uczył się też wrażliwości wątpliwości w szpitalu. Potem wstąpił do seminarium duchownego w Pelplinie. Tam także uczył się języka polskiego. No, co ciekawe, widzimy, przyszedł w czasach, w których nie było Polski, w których Kościół katolicki już znajdował się pod naporem rodzących się ideologii komunistycznej i potem narodowo-socjalistycznej. Mimo to z uporem dążył do tego, aby zostać księdzem. Został tym księdzem w marcu 1918 roku, na pół roku przed odzyskaniem przez Polskę, na kilka miesięcy przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Potem podjął się bardzo trudnego zadania budowy Kościoła Chrystusa Króla. Z rąk biskupa Edwarda O'Rourke przyjął funkcję rektora z tytułem probostwa w parafii w budowie. No i wybudował tak naprawdę parafię, która stała się jedną z ostoi polskości w Wolnym Mieście Gdańsku. Był członkiem stowarzyszeń i wspólnot polskich w Wolnym Mieście Gdańsku. Służył Polsce w tym, ja to nazywam, laboratorium nazizmu, w miejscu, w którym nie żyło się Polakom dobrze, o czym świadczą także dane statystyczne. W 1935 roku blisko 60% mieszkańców Gdańska w wyborach do Volkstagu popierało NSDAP, więc to pokazuje, jakie były w Gdańsku wówczas nastroje. Co ważne, ksiądz Rogaczewski też przeprowadził ostatnią procesję Bożego Ciała przed wybuchem II wojny światowej. Organizowane przez niego procesje Bożego Ciała były jednocześnie manifestacjami polskości przed wojną w Gdańsku, a za swoje przywiązanie do Polski, do Boga, został aresztowany już 1 września 1939 roku, z samego rana wywieziony najpierw do Wiktoria Szule, gdzie pocieszał swoich więźniów, mówiąc, że finał tego wszystkiego będzie taki, że spotkamy się u Boga. To pokazuje wielkiego ducha tego księdza duchownego Franciszka Rogaczewskiego. Z Wiktoria Szule trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Tam widziała się z nim jego siostra w grudniu 1939 roku i powiedziała, że Franciszek zachował siłę i pogodę ducha, był dobrej myśli. No, to nie zmieniło faktu, że na początku roku 40 został zamordowany i jest dzisiaj błogosławionym męczennikiem.
A dziś właśnie został odsłonięty jego pomnik.
Tak, dziś został odsłonięty pomnik. To dzieło zainicjowane przez księdza doktora Bartłomieja Starka, ale także miałem w nim swój udział, z czego się bardzo cieszę. Byłem przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy tego pomnika. 3 lata nam zajęło zbudowanie tego pomnika. Cieszę się, że właśnie w 2019 roku ten pomnik udało się odsłonić i będzie on świadczył o tym pięknym życiu i męczeńskiej śmierci księdza Rogaczewskiego. Pomnik stoi w pobliżu parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla, niedaleko ulicy Franciszka Rogaczewskiego, a więc w miejscu, które nie mogłoby powstać bez księdza Franciszka Rogaczewskiego. Pomnik jest postawiony na wysokim cokole i oddaje klasyczną postać księdza Rogaczewskiego jako duchownego Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku i męczennika za Boga i za ojczyznę.
Poza księdzem Franciszkiem Rogaczewskim wśród 108 męczenników II wojny światowej są jeszcze 4 osoby z Pomorza Gdańskiego. To siostra Alicja Kotowska oraz księża Bronisław Komorowski, Władysław Miegoń i Marian Górecki. Księża byli elitą intelektualną Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku i wspomagali patriotyzm, mówi profesor Wojciech Turek.
Bez wątpienia księża katolicy, Polacy odgrywali w życiu Polonii Gdańskiej bardzo ważną rolę. Kościół katolicki był takim punktem orientacyjnym, takim miejscem, gdzie kształtowała się, dojrzewała bądź nawet odradzała świadomość narodowa. Wówczas funkcjonowała taka pewna zbitka pojęciowa, że Polak równa się katolik. To było jeszcze dziedzictwo XIX wieku. W świetle tego pojęcia wydaje się oczywiste, że księża stanowili w Wolnym Mieście Gdańsku kadrę przywódczą dla Polonii. Tym bardziej, że wśród Polaków w Gdańsku inteligencja to była garstka ludzi, więc księża należeli do tej elity również pod względem intelektualnym.
Bronisław Komorowski pracował we Wrzeszczu i nazywany był pierwszym polskim proboszczem, bo stworzył pierwszą dla nich placówkę duszpasterską. W dawnej ujeżdżalni pruskiej powstał kościół pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa. Został zapamiętany jako ceniony duszpasterz, przypomina obecny proboszcz ksiądz Zbigniew Cichon.
Jest on pierwszym duszpasterzem, który tutaj służył Polakom pomiędzy I a II wojną światową, kiedy po traktacie wersalskim utworzono wolne miasto Gdańsk, a dla Polaków powstały kościoły rektorskie tutaj. I pierwszym takim kościołem był kościół świętego Stanisława, biskupa, ksiądz Bronisław Komorowski. W 1924 roku tutaj organizował życie duszpasterskie. Najpierw trzeba było znaleźć lokum. Jest to ten budynek, który dzisiaj tutaj mamy w Gdańsku Wrzeszczu. Powstał on w takim kształcie, jakim go dzisiaj znamy, z dawnej ujeżdżalni koni. I przez 15 lat Polacy, którzy tutaj żyli, a stanowili mniejszość mieszkańców Wolnego Miasta Gdańska, zaledwie 10%, tutaj gromadzili się wokół najpierw księdza Bronisława Komorowskiego, a potem wokół też kolejnych duszpasterzy, którzy i w Nowym Porcie, i w Gdańsku takie kościoły dla Polaków mieli.
Obok starań o świątynię i gorliwej pracy duszpasterskiej prowadził również ożywioną działalność patriotyczną. W latach 1933-34 był jedynym przedstawicielem społeczności polskiej w Radzie Miejskiej Gdańska, mówi Elżbieta Grot z Muzeum Stutthof.
Znalazł też kontakt z młodzieżą przy kościele, blisko na Legionów Obecnych, kiedyś Heres Anger w ulicy, znajdował się bratniak studencki, więc ksiądz też otoczył studentów swoją opieką. Wiadomo, że wspomagał ich finansowo, tych głodujących, którzy nie mieli środków na życie, czy też pomocy odpowiedniej z rodziny, a chcieli studiować w ówczesnej Wyższej Szkole Technicznej, dzisiejszej Politechnice Gdańskiej. Zadbał o to, żeby coś dla tych studentów robić. Powstało koło misyjne akademików, któremu patronował ksiądz Bronisław. Działały też przy kościele i mogły liczyć na wsparcie korporacje studenckie, między innymi Helania. Jest ślad do dzisiaj po tej korporacji, która z wdzięczności dla księdza Komorowskiego ufundowała tablicę upamiętniającą. Do dzisiaj ona jest w kościele, można ją zobaczyć. Na pomoc też księdza mogli liczyć harcerze. No i przy kościele istniało przecież boisko Gedani od 1926 roku. I boisko to było nie tylko obiektem różnych wydarzeń sportowych, ale też manifestacji polskich, patriotycznych, religijnych, w których ksiądz Komorowski uczestniczył, był tą główną postacią obok korpusu dyplomatycznego KGRP obecnym.
Elżbieta Grot wskazuje na wspólną inicjatywę księży Rogaczewskiego i Komorowskiego.
Chyba ta myśl się zrodziła pod koniec 20. lat, na początku 30., żeby starać się o utworzenie w Wolnym Mieście Gdańsku kościołów personalnych. Obydwaj zaczęli omawiać tę sprawę, starać się, jak ją zrealizować i rzeczywiście zdołali pozyskać wsparcie ówczesnego prymasa Polski Augusta Chlonda, rządu polskiego również i oczywiście całej Polonii Gdańskiej. Uzbrojeni w takie pisma wspomagające, ksiądz Rogaczewski udał się do ówczesnego papieża Piusa XI z prośbą o ustanowienie takich parafii personalnych, które by pomogły się oddzielić od parafii niemieckich, jak gdyby odciąć Polaków od wpływów niemieckich. Papież Pius XI przychylił się nawet do powstania czterech parafii personalnych. Miał tu na myśli właśnie kościół świętego Stanisława, biskupa męczennika, którym zawiadował ksiądz Bronisław Komorowski, kościół Chrystusa Króla zarządzany przez księdza Rogaczewskiego, kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej w Nowym Porcie i też myślano o mającym dopiero powstać kościele w Sopocie pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. Te postanowienia i wsparcie były potrzebne też biskupowi zarządzającemu diecezją gdańską, biskupowi Eduardowi Orurkę. On, mając już te wszystkie decyzje, wydał dwa dekrety ustanawiające parafie personalne właśnie we Wrzeszczu i w Gdańsku Śródmieściu. Stało się to 7 października 1937 roku. Niestety to był już okres, kiedy władzę sprawowali narodowi socjaliści, kiedy Albert Forster tu działał, żeby przyłączyć Gdańsk do Rzeszy. Niestety spotkał się z ostrym sprzeciwem Greisera, który był przewodniczącym Senatu Gdańskiego, z nagonkami w prasie niemieckiej wydawanej w Gdańsku. Ksiądz biskup zawiesił, tak można powiedzieć, te dwa dekrety, widząc, że po prostu nie są akceptowane i że on tu nie da rady sam przeciwstawić się tak silnej pozycji władzy, jaką mieli narodowi socjaliści w Gdańsku. ksiądz Komorowski, Rogaczewski jeszcze próbowali walczyć o te parafie personalne, kiedy powołano na stanowisko biskupa po odejściu o Rurkę w 1938 roku u Karola Maria Splety. Spleta uległ wpływom narodowych socjalistów i nie chciał wyrazić na to zgody. Zresztą Forster wypowiadał się bardzo ostro przeciwko parafiom personalnym.
Natomiast ksiądz Marian Górecki, młodszy od Rogaczewskiego i Komorowskiego o kilkanaście lat, został z Wielkopolski skierowany do pracy duszpasterskiej wśród Polaków w Gdańsku w 1933 roku. Opiekował się kaplicą Matki Boskiej Częstochowskiej w Nowym Porcie. Zachował się w parafii świętej Jadwigi obraz tej kaplicy, mówi proboszcz kościoła świętej Jadwigi ksiądz Paweł Górny.
Stolimy przy obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej, które stanowiło centralny punkt w kaplicy, w której modlił się błogosławiony Marian Górecki, męczennik. I to jest taka największa dla nas pamiątka. Po tej kaplicy niestety nie zostało śladu, zostało jeszcze plebania. Te pamiątki to jest zwłaszcza ten obraz, a przede wszystkim jego postać, jego ofiara, patriotyzm, jego miłość do Boga i do ojczyzny.
Ksiądz Górecki z zapałem poświęcił się pracy duszpasterskiej, a szczególnie pracy wśród młodzieży. Pełnił również obowiązki prefekta w Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Angażował się w działalność licznych polskich stowarzyszeń. Wspomagał także księdza Władysława Miegonia, duszpasterza wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte, o którym za chwilę powiem. Trzech kapłanów, Górecki, Rogaczewski i Komorowski, zostało aresztowanych rano 1 września 1939 roku. Wszyscy trafili do obozu koncentracyjnego Stutthof. Tam byli poniżani jako duchowni przywódcy Polaków, ale starali się wspierać innych. Spowiadali współwięźniów. Zostali rozstrzelani. Rogaczewski 11 stycznia 1940 roku, Komorowski i Górecki zginęli w Wielki Piątek 22 marca 1940 roku.
Audycja powstała przy współpracy z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i braćmi mniejszymi kapucynami.
Władysław Miegoń święcenia kapłańskie przyjął w 1915 roku. 4 lata później przeszedł do duszpasterstwa wojskowego. Odtąd los związał go z marynarką wojenną. Od Aleksandrowa Kujawskiego przez wojnę bolszewicką po garnizony Pucka i Gdyni. Był dla każdego marynarza przyjacielem, miał dla nich czas, dbał o ich edukację. Uczestniczył w 2 wojnach, z Rosją w 1920 roku i w obronie Kępy Oksywskiej w 1939. Wspominał go w rozmowie z Anną Rębas jego krewny, Tomasz Miegoń, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej.
Z jego listów wyłania się obraz i ze wspomnień, że w 20 roku w każdym razie, może w 39 już nie, ale w 20 on często dokonywał zwiadów, konnych zwiadów, bardzo dobrze jeździł konno i on miał przy sobie karabin. I on pisze w jednym z listów, że gdy byli w ukryciu, wróg się zbliżał i za chwilę mogli zostać dostrzeżeni, to on broń zarepetował. A więc był gotowy do walki. Nie wystrzelił, nikogo nie zabił, ale był gotów do walki.
Taka postać rodem z pana Tadeusza troszeczkę też. Taki
troszeczkę.
Właśnie, teraz jak opowiadasz o tym wszystkim, to myślę, że nie znaliśmy takiego kapelana i takiego kapłana błogosławionego Władysława Miegonia, który jeździł konno, który świetnie władał bronią, który znał języki, który miał duszę artysty również.
Miał.
Mocny charakter, niepokorny, niezłomny. No.
Ale tak popularny, że polska emigracja, która w czasie wojny i po wojnie w Argentynie się znalazła, oczywiście mówię o środowisku marynarki wojennej, ufundowała mu pomnik, który stoi do tej pory w Buenos Aires. Było coś takiego, co tych ludzi do tego skłoniło. Nie postawili komu innemu pomnika, tylko właśnie Miegoniowi.
Komandor porucznik, ksiądz Władysław Miegoń, pierwszy kapelan narodzącej się po odzyskaniu niepodległości marynarki wojennej, zmarł z głodu i wycieńczenia w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau. Był wzorem patriotyzmu i odpowiedzialności za ojczyznę, a jednocześnie był skromny i pokorny, zauważa dziennikarz, historyk, rzecznik Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Jan Chlebowicz. Do końca ksiądz Władysław Miegoń był ze swoimi podwładnymi, podobnie jak inni błogosławieni męczennicy z Pomorza.
Każdy z nich, i ksiądz Marian Górecki, i ksiądz Franciszek Rogaczewski, i ksiądz Bronisław Komorowski, i błogosławiona Alicja Kotowska, i błogosławiony ksiądz Władysław Miegoń, w obliczu śmierci, w obliczu tortur, w obliczu prześladowań, postanowili do końca być jeszcze słabszymi od siebie. Znaczy sami przechodzili piekło tych nazistowskich, hitlerowskich właśnie represji. Natomiast w ich otoczeniu zawsze byli słabsi i oni, stojąc przed wyborem często, nawet ratunku życia, podejmowali decyzję, żeby jednak zostać z tymi swoimi właśnie, w przypadku Miegonia, marynarzami, w przypadku Alicji Kotowskiej uczennicami, a później tymi żydowskimi dziećmi, w przypadku Bronisława Komorowskiego współwięźniami. Także każdy z nich w tym momencie próby, mimo własnego wycieńczenia, podejmował no, taką właśnie heroiczną decyzję, żeby jeszcze być wsparciem dla innych.
W rozpoczętym dziś w Gdańsku kongresie 108 błogosławionych męczenników uczestniczy wiceminister kultury Jarosław Sellin. Zapytałam go o ulubioną postać wśród 108 błogosławionych.
To nie jest kwestia lubienia bądź nielubienia, to jest dla wierzącego katolika, a taką osobą jestem, też kwestia modlitwy. Bo błogosławieni wyniesieni na ołtarze to są pośrednicy, można się do nich modlić o pośrednictwo w uzyskiwaniu różnego rodzaju łask. I z tych osób wyniesionych przez papieża Jana Pawła II 20 lat temu na ołtarze męczenników duchownych z czasów II wojny światowej, szczególnie bliska jest mi siostra Alicja Kotowska z Wejherowa, bo to jest moje rodzinne miasto mojego ojca i całej jego rodziny. I między innymi z powodu pamięci o jej męczeństwie podjąłem decyzję i bardzo szybko tę decyzję wcieliliśmy w życie, żeby powołać Muzeum Piaśnickie. Zaraz po dojściu do władzy w listopadzie 15 roku konstytuował się rząd, a w grudniu 15 roku już to muzeum powołaliśmy. Więc to jest właśnie ta postać mi najbliższa, ale wszyscy oczywiście są ważni, bo wśród nich są i biskupi, i księża decyzjalni, i zakonnicy, ludzie, którzy albo ginęli, księża czy duchowni, którzy ginęli w obozach koncentracyjnych, ale też osoby, które były na przykład siostry zakonne z Nowogródka, które ofiarowały po prostu swoje życie za innych, również kapłani, którzy zginęli za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. To jest, można powiedzieć, piękne męczeńskie wiano w imieniu narodu polskiego, polskich duchownych, którzy oddali swoje życie za wiarę, za Pana Boga, ale też za Polskę.
Dyrektorka szkoły, która jednocześnie nie opuściła swoich dzieci do końca i w związku z tym straciła życie. To właśnie Pana najbardziej przyciąga w tej postaci?
Również i to, że po prostu najczęściej odwiedzam miejsce jej pochówku, bo ono jest zidentyfikowane na szczęście. To jest jakiś cud, że mimo palenia szczątków ludzkich osób pomordowanych w Lasach Piaśnickich, jej miejsce pochówku cudownie odnaleziono po fragmencie różańca zresztą, który się zachował. I ja tam po prostu często jestem. I z powodów osobistych, i rodzinnych, ale też z powodu uroczystości, które tam się dorocznie odbywają. Bo Piaśnica jest symbolem czegoś bardzo ważnego, o czym powinniśmy przypominać i upowszechniać również ten termin. Jest symbolem zbrodni pomorskiej. Musimy mówić, upowszechniać pojęcie zbrodnia pomorska, tak jak zbrodnia katyńska. To było 30 tysięcy ofiar, nawet więcej niż w ramach zbrodni katyńskiej i osób, które tworzyły elitę Pomorza, polskiego, kaszubskiego Pomorza. Wśród nich właśnie też byli duchowni. Dlatego w tej Piaśnicy jestem najczęściej i kłaniam się najczęściej właśnie siostrze Kotowskiej.
13 czerwca 1999 roku księża Władysław Miegoń, Marian Górecki, Bronisław Komorowski i Franciszek Rogaczewski oraz siostra Alicja Kotowska zostali beatyfikowani przez Jana Pawła II w grupie 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej. Dziś w audycji rozmawialiśmy o 5 ze 108 błogosławionych, którzy pochodzą z Pomorza, bo w Gdańsku rozpoczął się kongres 108 błogosławionych męczenników. Audycję przygotowała Marzena Bakowska we współpracy z Anną Rębas. Realizacja Stefan Kotiuk.
Obrazy wojny. Audycja powstała przy współpracy z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i braćmi mniejszymi kapucynami.